The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Dziś jest wtorek, 10 dzień września, 254 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 112 godzin. A jak zwykle o godzinie 11 rozpoczyna się polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś imieniny obchodzą Aldona, Łukasz, Mikołaj i Mścibór. Dzisiejszy program, drodzy Państwo, był przygotowany z wyprzedzeniem kilkunastu godzin, dlatego że pracuję przy prawyborach w Delaware od godziny 6 rano do godziny 9 wieczorem. Stąd wcześniejsze nagranie audycji.
Wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Podkusz szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń. To nie sztuka wytrenować sobie mózg, sztuka sprawić, by rozumiał ludzi, by pozwolił nam się wsłuchać w deszczu plusk, by nie budził zmarzeń nas jak budzik. To nie sztuka wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Wodków szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń. To nie sztuka skonstruować super plan, wszystko z góry mieć zaplanowane. Sztuka z losem grę prowadząc sam na sam, nie bać się przegranej i wygranej. Wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Podkusz szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń. To nie sztuka bijąc głośno w głośny gong, nóg tysiące zmusić do tupotu. Sztuka skomponować tak ulotny song, co bez skrzydłem da przyjemność lotu. To nie sztuka wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Podkuw szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzgórze. To nie sztuka z cudzej studni wodę pić, zbierać cudze zasługi i winy. Sztuka swoim własnym rytmem żyć i śnić, znaleźć źródło w najsuchszej pustyni. La, la, la. Sprawić, by miał w sobie duszę. Wodków szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń. To nie sztuka z cudzej studni wodę pić, odbierać cudze zasługi i winy. Sztuka swoim własnym rytmem żyć i śnić, znaleźć źródło w najsuchszej pustyni.
Alicja Majewska w utworze To nie sztuka wybudować nowy dom. A teraz kalendarium. Rok 1382, zmarł Ludwik I Wielki, w Polsce zwany węgierskim. Król Węgier w latach 1342-1382 oraz Polski w latach 1370-1382. Uważany za jednego z najwybitniejszych władców Węgier, zhołdował Serbię i część Bułgarii. Doprowadził do zrównania w prawach magnatów i szlachty węgierskiej. Założył uniwersytet w Pesku, zapewnił sobie i swoim potomkom prawo sukcesji w Polsce. Rok 1608. John Smith został wybrany przywódcą angielskiej osady Jamestown w Virginii. 1813. Wojna brytyjsko-amerykańska. Zwycięstwo Amerykanów w bitwie o jezioro Erie. 1897. Masakra w Latimer. W Pensylwanii oddział policyjny zastrzelił 19 nieuzbrojonych górników. W tym samym roku pierwsze aresztowanie za jazdę po pijaku otrzymał 25-letni kierowca londyńskiej taksówki George Smith, gdy wjechał w budynek. Kara wyniosła 25 szylingów. 1898. Zmarła Elżbieta Bawarska z Sisi, żona cesarza Franciszka Józefa, cesarzowa Austrii i królowa Węgier. Została zamordowana przez włoskiego anarchistę. 1913. Oddano do użytku Lincoln Highway, łączący dwa wybrzeża. Prowadziła droga z Nowego Jorku do San Francisco. Była to pierwsza utwardzana droga licząca 3389 mil. 1919. We Francji podpisano traktat pokojowy między aliantami a Austrią. Zwycięskie mocarstwo ogłosiły, że Austria i Węgry stały się samodzielnymi państwami. Austrię obarczono odpowiedzialnością za wybuch wojny. Czesi, południowi Słowianie i Rumuni Siedmiogrodu zostali zaliczeni do grona zwycięzców. 1935. W Norymberdze otwarto 7. Kongres Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, czyli NSDAP, na którym Adolf Hitler przedstawił projekty dwóch ustaw wykluczających Żydów z wszelkiego uczestnictwa w życiu politycznym Niemiec. Zgodnie z projektami obywatele pochodzenia żydowskiego mieli być ludźmi drugiej kategorii. 1939. Krwawa niedziela w Bydgoszczy. Hitlerowcy w odwet za stłumienie dywersji z 3 września przystąpili do masowych egzekucji, w których zginęło około 1500 Polaków. 1952. Izrael i RFN podpisały układ o odszkodowaniach za zbrodnie hitlerowskie popełnione na narodzie żydowskim. Przewidywał wypłatę 3 miliardów marek w ciągu 14 lat. 1961. Papież Jan XXIII zaapelował za pośrednictwem telewizji o zachowanie pokoju na świecie. Było to pierwsze telewizyjne wystąpienie głowy Kościoła katolickiego. 1964. Mieszkańcy Gibraltaru głosami 12 138 do 44 wypowiedzieli się za przynależnością do Wielkiej Brytanii, a nie Hiszpanii. 1980 utworzono Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 1993 przywódca OWP Yasser Arafat podpisał dokument o uznaniu Izraela i wyrzeczeniu się przez OWP przemocy. Z kolei premier Izraela Yitzhak Rabin parafował dokument uznający OWP, czyli Organizację Wyzwolenia Palestyny. Rok 2002 Szwajcaria przystąpiła do ONZ-u. 2011 1573 osoby zginęły w wyniku zatonięcia promu pasażerskiego MV Spice Islander płynącego z Zanzibaru na Pempę. 2022 inwazja Rosji na Ukrainę. W ramach kontrofensywy w obwodzie charkowskim wojska ukraińskie wyzwoliły Kupiańsk i Izium.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Lekarze stwierdzili śmierć mózgu i chcieli pobrać organy do przeszczepu, a pacjent żył. W szpitalu przekonywano żonę pacjenta, by się zgodziła na oddanie organów męża do przeszczepu. Grubo ponad pół godziny lekarz ze szpitala kolejowego w Pruszkowie przekonywał panią Elizę, by zgodziła się przekazać organy jej męża do przeszczepu. Jak powiedziała Polsatowi, doktor R. miał stwierdzić u mężczyzny śmierć mózgu. Kobieta nie zgodziła się i przeniosła męża do szpitala WSIA w Warszawie. Tam śmierci mózgu nie stwierdzono i uratowano mu życie. Sprawa, którą przedstawił Polsat News, wydarzyła się w drugim dzień świąt Bożego Narodzenia w 2018 roku. Pan Andrzej poczuł się źle. Żona wezwała pogotowie. Okazało się, że przeszedł udar krwotoczny. Przewieziono go do szpitala kolejowego w Pruszkowie. Stan mężczyzny z minuty na minutę się pogarszał. Mężczyznę umieszczono na oddziale intensywnej terapii Pruszkowskiego Szpitala. Tam podłączono do niego aparaturę podtrzymującą życie. Teraz, pod koniec roku, 28 grudnia 2018 roku, lekarz stwierdził u pacjenta śmierć mózgu. Zawołał mnie lekarz i powiedział, że jest jeszcze taka szansa, żebym ja mogła pomóc jakimś ludziom. Że jakbym zgodziła się, żeby pobrali od męża organy, to wtedy ileś osób byłoby mi wdzięcznych. Pamiętam, jak mi to tłumaczył, że tak to jest jak pobranie krwi, że jest niska świadomość społeczna, że ludzie nie wiedzą, że to jest tak potrzebne, że trzeba te narządy oddawać, relacjonowała pani Eliza w Polsat News. Jak przypominają dziennikarze Polsat News, według polskiego prawa, aby lekarz mógł pobrać organy od zmarłego, nie potrzebują na to zgody. Osoby, które nie chcą, by pobrano od nich narządy po śmierci, powinny za życia wypełnić deklarację określającą swój sprzeciw, a pan Andrzej takiej deklaracji nigdy nie złożył. Pani Eliza przeniosła wtedy męża do szpitala WSIA w Warszawie. Tam lekarze nie stwierdzili śmierci mózgu i przeprowadzili ratującą życie operację. Dziś pan Andrzej normalnie funkcjonuje. On oraz jego rodzina zwróciła się do prokuratury o wyjaśnienie sprawy i złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez lekarza. Sprawa została jednak umorzona. Aż się wierzyć nie chce, że taką sprawę umorzyła prokuratura, kiedy zawinił wybitnie lekarz. Polskie jachty masowo wykorzystywane w globalnym przemycie narkotyków. Przemytnicy używają zarejestrowanych w Polsce łodzi do szmuglowania narkotyków przez Atlantyk, donosi Financial Times. Handlarze wykorzystują lukę w prawie, która powoduje, że jachty płynące pod polską banderą pozostają właściwie nietykalne dla służb na międzynarodowych wodach. Gdy służby innego kraju widzą łódź płynącą pod polską banderą i podejrzewają, że może być ona zaangażowana w przemyt narkotyków, generalnie rzecz biorąc nie mogą wejść na pokład, mówił FT Julian Carsey z Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Narkotyków i Przestępczości. Organizacja Narodów Zjednoczonych od dawna próbuje walczyć z procederem żeglowania pod flagami krajów niezwiązanych z faktycznym pochodzeniem łodzi. Zjawisko określone jest jako wygodna flaga i polega na wykorzystaniu bander krajów, które posiadają tańszy, prostszy i często prawnie korzystniejszy system rejestracji łodzi. Problem polega na tym, że system ten jest często wykorzystywany przez przemytników, a ostatnio najbardziej modną banderą jest biało-czerwona. Właściciele z Wielkiej Brytanii i innych krajów spoza Unii Europejskiej chętnie korzystają z taniego polskiego systemu rejestracyjnego mniejszych łodzi do 24 metrów długości. Centrum Analiz i Operacji Morskich to inicjatywa 8 państw członkowskich Unii Europejskiej, Belgii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Holandii oraz Zjednoczonego Królestwa, współfinansowana przez Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Organizacja stanowi forum współpracy w celu zwalczania nielegalnego handlu narkotykami drogą morską i powietrzną. Centrum Analiz i Operacji Morskich, nazwane w skrócie MAOC, zaobserwowało wzrost liczby jachtów wypoczynkowych, które mogą być wykorzystywane do przemytu i są zarejestrowane właśnie w Polsce. W 2001 roku organizacja monitorowała 12 takich łodzi, w rok później 31, a w 2023 już 47. Od momentu, gdy Warszawa wprowadziła nowy system rejestracji w 2020 roku, liczba zarejestrowanych łodzi wzrosła z 2000 do prawie 77. Tanio, bardzo szybko i bez wymaganej dużej ilości informacji. To oczywiste, że przestępcy będą chcieli korzystać z takiej rejestracji, komentuje analityk organizacji w rozmowie z Financial Times. Na czym polega luka, z której chętnie korzystają przemytnicy? Niestety, wiele wskazuje na to, że Polska nie dostosowała swoich przepisów do prawa międzynarodowego, w związku z czym kontrola służb z innych krajów jest praktycznie niemożliwa na wodach międzynarodowych. 2 lata temu służby portugalskie przeszukały zarejestrowany w Polsce statek na wodach archipelagu Azory. Aresztowano wówczas 2 Holendrów i skonfiskowano tonę 200 kg kokainy. Portugalski sąd wydał później decyzję o tym, że całą operację morskich służb przeprowadzono nielegalnie, bo pozwolenia na zatrzymanie jachtu nie wydała Polska. Owszem, na początku 2022 roku uchylono tę decyzję, ale przemytnicy dawno już opuścili Portugalię. Centralne Biuro Śledcze, które odpowiada za wydanie zezwoleń na zatrzymanie łodzi, nie może obecnie tego robić. Powodem jest niespójność prawa z nowelizacją przepisów antynarkotykowych implementującą do polskiego prawa zasady konwencji ONZ do zwalczania handlu narkotykowego. Sprawa jest o tyle poważna, że MOAK obserwuje gigantyczny wzrost przemytu kokainy z Ameryki Południowej do Afryki Zachodniej. Od 2021 roku organizacja zgłosiła konfiskatę 9 małych polskich statków, na których pokładzie przewożono 18 ton konopi indyjskich, 13,5 tony kokainy i 56 kg ekstazy. Łodzie zatrzymano u wybrzeży Portugalii, Brazylii, Republiki Zielonego Przylądka i Gwinei Bissau. Według Financial Times polskie władze zdają sobie sprawę z tego, że polskie łodzie były wykorzystywane w przemycie narkotyków, ale Warszawa nie ma wiedzy o udziale zorganizowanych grup przestępczych w tych inicjatywach. Ministerstwo Infrastruktury przekazało brytyjskiemu dziennikowi, że biorąc pod uwagę ogólną liczbę zarejestrowanych ponad 70 tysięcy łodzi, liczba tych wykorzystywanych w przemycie jest niewielka. Dziennikarz RFM FM Kacper Wróblewski zapytał o sprawę ministra spraw wewnętrznych. To wynika z niejasnych, jak widać, zbyt liberalnych przepisów o obiektach pływających. Musimy się temu przyjrzeć i szybko dokonać zmian, przyznał Tomasz Semonia.
Ulice miast, wielkich miast i noc jaskrawa, noc pustynie plaż, miejskich plaż i klaksonów gra. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam, wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd. W kominach gdzieś drzemią sny, a ptaki szepcą to świt, a chmury już budzą się. I wiesz, wiesz jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Kiedy wstaje dzień, jesieni 100, wiosen 100 i bzy podmiejskie, bzy pijanych par. Pełna noc neonowe mgły, na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt.
Urszula Dudziak i Ulice Wielkich Miast. A teraz nowości z amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Z serca wszystkim dziękujemy za obecność w naszym sanktuarium podczas 58. Polsko-Amerykańskiego Festiwalu, który odbył się na naszych gruntach tutaj w amerykańskiej Częstochowie. Chcę wszystkim wolontariuszom, wszystkim współpracownikom, ojcom, braciom, Paulinom, którzy włączyli się w ten jakże wspaniały czas. Bogu dziękujemy za pogodę, za tych wszystkich, którzy przybyli, aby radować się tą obecnością swoją na modlitwie, a także aby skorzystać z tych wspaniałych różnych miejsc w czasie festiwalu, dobrego jedzenia, wspaniałej muzyki, wspaniałej zabawy, no i niesamowicie wspaniałe także karuzele były, z których ja także troszeczkę skorzystałem. Dziękuję wszystkim za otwartość, za przygotowanie, wszystkim tym, którzy włączyli się, cały komitet festiwalowy, który przygotowywał przez cały rok to wielkie wydarzenie, i wszystkim tym, którzy mieli swoje stragany, a jakże wspaniała to była atmosfera w czasie tego polsko-amerykańskiego festiwalu. Zapraszamy za rok. Także bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, które użyczają naszych minut na swoich antenach. Bóg zapłać za współpracę. Bardzo dziękujemy za waszą obecność. Zapraszamy bardzo serdecznie na 13-15 września. To rekolekcje dla wspólnot pocieszenie, wdów i wdowców. Mogą z nich korzystać także każdy temat Jezus i Maryja. Jezus, Maryja jako matka, jako przykład dobrej modlitwy poprzez krzyż ku zmartwychwstaniu. Także 13 rozpoczynają się te rekolekcje, zapisy w domu pielgrzyma. Są jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy serdecznie 13, 14, 15 września. Natomiast 13 w naszym sanktuarium odbędzie się Dzień Fatimski, jak co miesiąc msza święta i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Także zapraszamy na uroczyste poświęcenie pomnika, które odbędzie się 22 września w naszym sanktuarium, pomnika Solidarności, który jest na naszych gruntach w sekcji zasłużonej na cmentarzu. Przepiękny, wspaniały pomnik. Zapraszamy do wzięcia udziału we mszy świętej o godzinie 12:30 i później udanie się na poświęcenie tego pomnika. Także zapraszamy na czuwanie nocne 28 września o godzinie wieczorem 8:00, czuwanie nocne w kaplicy Matki Bożej. Szczęść Boże na ten nadchodzący czas. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i obdarza swoimi łaskami. Program przygotował ojciec Bartłomiej Marciniak Paulin z amerykańskiej Częstochowy, który pragnie wszystkim pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
A teraz mowa o dużych pieniądzach. Elon Musk jest na najlepszej drodze, by zostać pierwszym na świecie bilionerem do 2027 roku. Wynika z raportu grupy zajmującej się śledzeniem bogactwa Informa Connect Academy, na który powołuje się brytyjski dziennik Guardian. Według Bloomberg Billionaires Index Musk jest najbogatszą osobą na świecie, a jego majątek szacowany jest na 251 miliardów dolarów. Informa Connect Academy opiera to, że szef producenta aut elektrycznych Tesla, prywatnej firmy rakietowej SpaceX i platformy mediów społecznościowych X, dawniej Twitter, będzie bilionerem w 2027 roku na tym, że majątek Muska rośnie w rocznym tempie 110%, napisał Guardian. W raporcie Informa Connect Academy 2024 Trillion Dollar Club sugeruje, że założyciel konglomeratu biznesowego Gautam Adani z Indii będzie drugim, który osiągnie status bilionera. Według doniesień miałoby to nastąpić w 2028 roku, jeśli jego roczna stopa wzrostu utrzyma się na poziomie 123%. Według tego samego raportu Jensen Huang, dyrektor generalny firmy technologicznej Nvidia oraz Prayogu Pangestu, indonezyjski potentat energetyczny i wydobywczy, również mogą zostać bilionerami w 2028. Bernard Arnault, szef takich mark jak Hennessy, Louis Vuitton i trzecia najbogatsza osoba na świecie z blisko 200 miliardami dolarów, jest na dobrej drodze do przekroczenia biliona dolarów w 2030 roku. W tym samym roku co Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Meta, wymienił brytyjski dziennik. W raporcie oszacowano, że jest jeszcze kilka firm, których wartość przekroczyła 1 bilion dolarów. Berkshire Hathaway ostatnio osiągnął najwyższą wycenę pod koniec sierpnia, na kilka dni przed tym, jak jego architekt Warren Buffett obchodził 94. urodziny. Nvidia dołączyła do klubu 1 biliona dolarów w maju 2023, a w czerwcu osiągnęła wartość 3 bilionów dolarów, plasując się wówczas po Microsoftie i przed Apple jako druga najcenniejsza firma na świecie, napisał Guardian. Pytanie, kto może być pierwszym bilionerem na świecie, fascynuje opinię publiczną od czasu, gdy świat zobaczył pierwszego miliardera w 1916 roku. Był nim amerykański John D. Rockefeller, założyciel i w tamtym czasie największy udziałowiec Standard Oil. Guardian podkreśla, że wielu naukowców postrzega gromadzenie ogromnego bogactwa jako chorobę społeczną i dodał, że w jednym z raportów obliczono, iż najbogatszy 1% ludności odpowiada za więcej emisji dwutlenku węgla, głównego czynnika napędzającego trwający kryzys klimatyczny, niż najbiedniejsze 66%. No cóż, któż z Państwa ma roczny przyrost ponad 100% swoich dochodów? Założę się, że niewiele osób. A teraz powróćmy do powstania z 1944 roku.
Dziesiąty września, niedziela. Trwa zaciekły bój o Śródmieście Północ. Niemcy atakują rejon Nowego Światu, Placu Napoleona i ulicy Brackiej. Na Chmielnej, Wareckiej i Świętokrzyskiej toczą się walki o każdy dom. Powstańcy toczą walkę wręcz, jeden na jednego i często muszą patrzeć sobie w oczy, mówi Lech Chałko, pseudonim Cyganiewicz.
Niemcy byli za ścianą, za drzwiami. Dosłownie walczyliśmy wręcz, bo już Niemcy mieli taką przewagę, że musieliśmy zamiast atakować, tak jak żeśmy zrobili na początku powstania, musieliśmy się bronić.
Poświęcenie i nadludzka wola walki żołnierzy Armii Krajowej nie poprawia ich tragicznego położenia. Coraz częściej mówi się o kapitulacji. Wojna w mieście toczy się już 5 tygodni, a pomoc nie nadchodziła ani z zachodu, ani ze wschodu. Tymczasem Stalin wydaje rozkaz ataku na Pragę. Oddziały sowieckie pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego rozpoczynają operację praską, mającą na celu wyparcie Niemców z prawobrzeżnej Warszawy. Zbigniew Osiński z Muzeum Powstania Warszawskiego tłumaczy, że operacja sowiecka rozpoczęła się wraz z jeszcze nieoficjalnymi rokowaniami, które miały doprowadzić do kapitulacji powstania.
A już następnego dnia, w momencie kiedy Stalin dowiedział się o tym, że oj, chyba Polacy się jednak w Warszawie poddadzą, wydaje rozkaz, aby właśnie 3 związki taktyczne rozpoczęły wyzwalanie Pragi. Tak naprawdę Pragę wyzwalała przede wszystkim 1. Armia Wojska Polskiego, czyli dywizja kościuszkowska, dowodzona wówczas przez generała Bewziuka, zwanego czasami popem, dlatego że tak pełniący obowiązki Polaka. Walki były bardzo krwawe po obu stronach i po stronie niemieckiej i polskiej. Pierwsza dywizja atakowała tak naprawdę na wysokości Radzymina. Z natarciem w stronę Dworca Wileńskiego, ulicy Targowej, 14 osiągnięto brzeg Wisły, ogród zoologiczny i jeszcze oczywiście raz po kępę.
Pałacy Kmitla brzydnia wola, bronią jej chłopcy od parasol.
Z powodu ciężkich ran umiera w szpitalu powstańczym przy ulicy Marszałkowskiej 75 plutonowy podchorąży Józef Szczepański Ziutek, żołnierz batalionu Parasol, autor m.in. piosenek Pałacy Kmitla i Chłopcy silni jak stal oraz głośnego wiersza Czerwona zaraza.
Wesły młody duch, pracująca dwóch, czuwaj wiara i wytężaj słuch. Wreszcie młody duch jak stal.
Teraz z alfabetu uczuć ponownie litera O. Tym razem paskudna sprawa. Obłuda.
O jak obłuda. Według encyklopedii wada etyczna związana z fałszywym, nieszczerym, dwulicowym postępowaniem podejmowanym jedynie ze względu na zewnętrzne formy lub korzyści. Przejawem obłudy jest m.in. moralność mieszczańska. Jak powiedział znawca tematu Molière, autor Świętoszka, obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania pięknymi kolorami wszystkich swoich intencji. Oczywiście od razu na myśl przychodzi Tartuffe, obdarzony umiejętnością przekonywania i niepospolitym tupetem. Cechuje go bezwzględność i obłuda. Wykorzystuje swoje fałszywie pojęte zasady do osiągania małostkowych celów. Sprytnie wybiera osoby, które ulegają jego wpływowi. Molière ukazuje go jako człowieka przewrotnego, mistrza mistyfikacji i genialnego oszusta. Aktualność utworu Molière'a polega na tym, że i dziś spotykamy ludzi takich jak Świętoszek, bo obłuda, fałsz i hipokryzja w XXI wieku niestety stały się dla wielu ludzi chlebem powszednim. Czytam na jednym z portali edukacyjnych. Na naszym rodzimym gruncie obłuda nazywana bywa czasem dulszczyzną. Gabriela Zapolska uczyniła bohaterkę swojej gorzkiej komedii uosobieniem wad Filistra i Kołtuna. Ani Radulska, pozornie troskliwa matka, wzorowa gospodyni, kobieta z zasadami, w rzeczywistości jest osobą niedbałą, chytrą, o podwójnej moralności. W jej domu nie ma miejsca na miłość, dobroć i szacunek. A oto już całkowita współczesność i cytat z blogu. Obłuda dotyczy wszystkich sfer życia. Głosiciele świętości instytucji małżeństwa rozwodzą się częściej niż statystyczni Polacy. Kobiece pisma protestujące przeciw zabijaniu zwierząt reklamują naturalne futra. Politycy składają obietnice, z których nie zamierzają się wywiązać. Wyborcy chętnie kupują fałsz, bo prawda wyzwala, ale głównie ze złudzeń i dobrego samopoczucia. Jak widać, obłuda ma się dobrze i choć prostym antidotum na nią jest prawda, to powtarzając z Alwem Tolstojem, brama do świątyni prawdy i dobra jest niska. Wejdą tam tylko ci, co schylą głowę.
A teraz zdecydowanie czas na kolejny rozdział powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 76. Wczesnym rankiem 28 kwietnia przy świetle świecy wetkniętej w pożyczony pierścień do mocowania bagnetu Billy napisał w pamiętniku: Lief i ja zostaliśmy odkomenderowani z kompanią ochotników pod rozkazy generała Slocama, dowodzącego 3 oddziałami. Jutro wyruszamy w górę rzeki. Niektórzy podejrzewają, że zatoczymy wielki łuk, by obejść armię Lee i stoczyć bitwę na jej tyłach. Żołnierze i ochotnicy przygotowują sobie prowiant na 8 dni. Większość wozów transportowych zostanie zastąpiona 2000 mułów, co zwiększy tempo marszu i ułatwi zaskoczenie wroga. Pogoda jest lepsza, deszcze ustały. ale drogi i brzegi rzek są w niektórych miejscach bardzo rozmiękłe i błotniste. Zarobimy na swój żołd, łatając deskami największe dziury. Otrzymaliśmy uzupełnienie. To ochotnicy. Połowa z nich zastąpi dezerterów, zabitych, rannych i chorych. Większość z tych żółtodziobów głupio podnieca się perspektywą walki. Wolą maszerować naprzód, niż pozostać w tyle z korpusami, które prawdopodobnie uderzą na fortyfikację Lee we Fredericksburgu lub poniżej miasta. Jednym z nich jest 11. Korpus Howarda, złożony z Niemców. Niemal wszyscy ich nie lubią, bo są radykałami i rewolucjonistami. Podobno musieli uciekać z Europy w 1848 roku. Bóg jeden wie, czy tak było, czy nie. Niemal bez wyjątków składają przysięgę na wierność staremu Abe'owi i jego proklamacji, podczas gdy reszta armii przeklina ich za to. Nie ma wśród nas tolerancji i ja nie mogę zaprzeczać, że ze mną jest inaczej. Wczoraj widziałem dwóch czarnych w unijnych mundurach i muszę się przyznać, że poczułem się nieswojo na ten widok. Lee modlił się wieczorem 20 minut dłużej niż zwykle. Podczas kolacji, kiedy orkiestra grała The Girl I Left Behind Me, zapytałem go dlaczego. Odpowiedział: nie zapominaj, kto jest we Fredericksburgu. Dwóch najlepszych. Lee i stary Jack. Lee przyznał się, że błagał Wszechmocnego, żeby pomieszał im umysły i osłabił ich zdolność myślenia i oceny. Chociaż dodał, że robił to z żalem, ponieważ obaj ci generałowie są chrześcijanami. Ja też chciałbym być, Brett. Przyniosłoby to ulgę mojej duszy. Mam dość brudu i zabijania. Nie umiem czerpać radości z tego, co przyjdzie, tak jak żołnierze szeregowi. Ale to jeszcze chłopcy. Zmienią się, nim skończy się wiosna. Pod wieczór następnego dnia Billy i 12 odkomenderowanych ochotników saperów znalazło się na farmie z solidną stodołą i nieco mniejszym budynkiem gospodarczym, z którego dochodził silny zapach kurzych odchodów. — Co pan o tym myśli, panie poruczniku? — zapytał młody człowiek z Syracuse, niejaki Spinnington. Został mianowany kapralem, ponieważ wydawał się nie tak leniwy i głupi jak reszta. Trudno byłoby jednak doszukać się w nim jakichkolwiek innych zalet. Z drogi Billy obserwował schludne zabudowania otoczone małym brzoskwiniowym sadem. Żołnierze rozłożyli się wokół wozu zarekwirowanego na innej farmie. Inne oddziały z wozami zdobytymi w podobny sposób włóczyły się po całej okolicy powyżej rzeki Rapidan. Osłaniana przez jazdę Stonemana, armia posuwała się cicho i bez przeszkód do upatrzonego brodu. I mogłaby przejść przez wezbraną od deszczu rzekę, gdyby nie brzeg, który tam, gdzie powinien być twardy, przypominał trzęsawisko. Panie poruczniku? Spinnington dotknął jego ramienia. Billy nadal przyglądał się farmie, wiedząc, że powinien wydać rozkaz. Poczuł się straszliwie zmęczony. Dosłownie chwiał się na nogach. Wiedział jednak, że to zmęczenie nie ma nic wspólnego z ich wymuszonym marszem z Fredericksburga ani z zadaniem, któremu powierzono. W ciągu zimy urosła mu broda. Była potargana i w paru miejscach wypłowiała. Mimo, że zawsze miał krępą sylwetkę, teraz wyglądał żałośnie, jakby się skurczył. Gdyby teraz stanął obok starszego brata George'a, tego można by wziąć za młodszego. Tak w każdym razie myślał, ilekroć widział swoje odbicie. Prawda, że zdarzało się to coraz rzadziej, w kawałku wyczyszczonej cynowej blachy, zastępującej mu lusterko. Odbita w niej twarz była zwiotczała, obwisła jak ze stopionego wosku. Spinnington czekał niecierpliwie na jego reakcję. W porządku, rzucił w końcu Billy. Rozległy się krzyki młodych ochotników atakujących farmę. Promienie nisko zawieszonego słońca odbijały się w ostrzu siekiery. Billy zobaczył twarz chłopca z łomem i nic więcej nie widział ani nie słyszał. Drzwi frontowe otworzyły się i z domu wyszedł mężczyzna. Szczupły człowiek ze strąkami białej brody, ale nadzwyczaj dużymi i mocnymi rękami. Billy zbliżył się do werandy. Zanim się odezwał, z zapleców starszego mężczyzny wyłoniła się kobieta. Ważyła 3 razy więcej niż on i była o głowę wyższa. — Mężu, wejdź do środka — powiedziała. Żołnierze generała Hookera, którzy tędy przejeżdżali, powiedzieli, że dostaniemy kulkę w łeb, jak zrobimy krok za próg domu.
To blef, rzucił farmer. Po prostu boją się, że przeskoczymy przez rzekę, żeby ostrzec Lee. Nie zrobiłbym tego. Muszę chronić swoją farmę. I dlatego powinienem porozmawiać z żołnierzami. Mężu, czego chcecie, chłopcy?
Zawołał stary farmer mimo próśb żony. Billy ściągnął czapkę.
Z żalem muszę pana poinformować, że zostaliśmy wysłani na poszukiwanie tarcicy i desek szalunkowych. Są nam potrzebne, ponieważ brud, Germany, to błoto i muł, więc musi zostać pokryty deskami, by armia generała Hookera mogła przejść przez rzekę. Będę wdzięczny, jeśli pan i pańska żona wejdą do środka i pozwolą nam wykonać pracę.
Jaką pracę?
Krzyknął stary człowiek. Jego biała broda powiewała na przedwieczornym wietrze.
Jaką pracę?
Powtórzył. Wiedział. Billy nie śmiał spojrzeć mu w oczy. Skinął głową w kierunku Spinningtona.
Niech się biorą do roboty, kapralu, wydał rozkaz. Najpierw zajmijcie się stodołą. Może to wystarczy, żeby zapełnić jeden wóz. Może da się zostawić kurnik w spokoju.
Budowałem to wszystko przez całe życie, powiedział stary mężczyzna, chwytając się słupka werandy. Łzy gniewu popłynęły z kącików jego oczu. Czy to ma dla pana jakieś znaczenie?
Bardzo mi przykro, proszę pana. Naprawdę bardzo mi przykro.
Zgrzyt gwoździa. Przykry, piskliwy dźwięk. Dwóch żołnierzy oderwało pierwszą deskę oszalowania stodoły. Trzeci zaniósł ją do wozu. Farmer wychylił się z werandy. Billy wyciągnął z kabury broń. Stary człowiek zawahał się, usiadł na schodkach i spojrzał na niego wzrokiem, który Billy miał na zawsze zapamiętać. Kiedy jego ludzie rozbierali stodołę, farmer wpatrywał się w swoje buty. Żołnierze przynieśli piły do rżnięcia belek i filarów. Dokończyli przed zmrokiem. Na podwórzu zostawili wyprowadzone z zagrody dojne krowy i wałęsające się wokół kurnika konie pociągowe. Billy usiadł na miejscu woźnicy i nie oglądając się, ruszył. Wóz potoczył się drogą. 30 kwietnia napisał przed świtem w pamiętniku: nienawidzę tego, czym się staje z powodu tej wojny.
To Holendrzy, warknął Spinnington. Ci pierdoleni Holendrzy się poddali.
Zamknij się, powiedział rozebrany do pasa Billy, biorąc zamach trzymaną oburącz siekierą, kiedy wbiła się w pień wiązu o średnicy kilkunastu centymetrów, poczuł drżenie drzewa i zamarł. Budził się dzień. Godzinę temu, gdy ogień trawił las Wilderness, podpalony przez rozżarzone do białości pociski, oddział Billy'ego wyruszył pośpiesznie z 12 korpusem Slocama w kierunku względnie spokojnego terenu w pobliżu Chancellorsville. Generał Hooker miał kwaterę w Białym Dworze, na co wskazywały potężne warty przed nimi kurierzy galopujący tam i z powrotem. Nikt nie mówił, że wie, co generał tam robi, ale jedno było pewne. Wielki plan walecznego Joe'ego się nie powiódł. Hooker zdobył las Wilderness i mógł uderzyć od tyłu na Lee, ale z tego zrezygnował. Dlaczego? Zastanawiał się Billy. To pytanie wciąż powracało w rytm uderzeń siekiery. Dlaczego? Poprzedniego dnia waleczny Joe wyprowadził swoich ludzi na niewątpliwie lepsze pozycje obronne, na położony wyżej teren za Wilderness. Kiedy jego żołnierze natknęli się na ogień nieprzyjaciela, odwołał natarcie. Dowódcy korpusów nie ukrywali wściekłości. Billy słyszał, co powiedział generał Meade, którego słowa słychać było wszędzie jak strzały w lesie.
Jeżeli nie może utrzymać szczytu wzgórza, to jak zamierza utrzymać jego podnóże?
Teraz żołnierze właśnie się do tego przygotowywali. Zamach siekierą.
Dlaczego? Uniesienie jej. Dlaczego? Cofnijcie się!
Krzyknął Billy, bo ostrzec gapiów, kiedy wiąz poruszył się i pochylił. Żołnierze rozbiegli się, drzewo trzasnęło i padło. Owiewał ich gorący dym z niewidocznych armat i płonącego lasu. Wczoraj, kiedy niezdecydowany Hooker stracił swoją szansę na zdobycie lepszej pozycji, Bob Lee i stary Jack przechytrzyli go. Jackson poderwał swoich ludzi do słynnego już błyskawicznego marszu i ryzykując wiele, uderzył z flanki. Udało mu się i zanim zapadła noc, był gotowy, by ruszyć na prawe skrzydło Unii. Holendrzy Howarda, jakby nigdy nic, jedli kolację. Wrzeszczący co sił w płucach chłopcy z południa, dowodzeni przez starego Jacka, zupełnie ich zaskoczyli. To był początek końca wielkiego planu Hookera. Teraz konfederaci byli w ofensywie na całej szerokości lasu. Bóg jeden wie, gdzie się mogli ukazać, dlatego żołnierze Unii w szalonym tempie przygotowywali doły strzelnicze. Będą musieli się bronić na otwartym polu. Saperzy z siekierami, również Billy i jego oddział, rąbali drzewa tuż przed linią frontu. Cięli gałęzie, wiązali je sznurami lub pnączami. Niektóre pnie ociosywali i kierowali ich ostrza w stronę, z której dochodził dym. W jego kłębach mogli bowiem ukrywać się rebelianci. Budowali fortyfikację obronną, by utrzymać pozycję, a nie po to, by iść naprzód i zwyciężać. Być może waleczny Joe stracił przewagę w tym samym momencie, gdy nie wiadomo z jakiego powodu znikło jego opanowanie. Nawet plotka, że zabłąkana konfederacka kula zraniła lub zabiła starego Jacka, nie poprawiła nastroju Yankeesów. Wiatr wciąż nie rozwiewał duszącego dymu. Łup, łup, łup! Spinnington pracował na lewo od Billy'ego. Kapitan Lee Farmer kawałek za nim. Po prawej, niemal przylepiony do ziemi, by jak najmniej wystawiać się na cel jakiegoś wrogiego strzelca, pracował ochotnik, którego imienia Billy nie znał. W takiej pozycji nie mógł wydajnie pracować. Billy miałby ochotę siekierą rozłupać czaszkę tego tchórza, ale przypuszczał, że Lee by do tego nie dopuścił. Krople na białej brodzie kapitana błyszczały. Podniósł siekierę prawą ręką, jakby nie ważyła więcej niż źdźbło słomy. Przytknął ją do drzewa większego niż inne, do dębu o średnicy ponad 30 centymetrów.
Kolejna ten chłopaki. Upadnie na prawo, jeśli go prawidłowo zetniemy. Możemy go potem obrócić, przymocować ostrza do gałęzi i podrażnić wroga.
Billy zdobył się na śmiech. Lee przypominał skałę. Każda jego uwaga skierowana do żołnierzy była celna i jasna jak zdanie z biblijnej przypowieści. Kapitan mówił głośno ze względu na ogłuszający hałas. Słychać było bębny i trąbki, krzyki ludzi, trzaski ręcznej broni, porykiwanie zabłąkanych wołów pędzących w dół wąską ścieżką albo przedzierających się przez pnącza i cierniste krzaki. Ich boki ociekały krwią. O 3 nad ranem, kiedy Billy drzemał pod drzewem, zabłąkana krowa nadepnęła mu na brzuch. Nasilała się kanonada artyleryjska. Źródło ognia znajdowało się na południe od Chancellorsville. Z jakichś powodów Sickles wycofał się z kolejnego skrawka ziemi z nieco wyżej położonego Hazel Grove. Czyżby konfederaci umieścili działa w tym dogodnym miejscu? Billy i Lee zaatakowali dom z przeciwnych stron. Kapitan napotkał jego wzrok i mimo znużenia uśmiechnął się po ojcowsku. Uderzenie siekierą i znów uderzenie siekierą. Billy żałował, że nie ma w sobie wiary tego starszego człowieka. Jeśli Bóg trzyma żunią, to dlaczego stary Jack ciągle ich zaskakuje i zwycięża? Nacinali pień, gdy w mieszaninie innych dźwięków, pośród krzyku ludzi, rżenia koni, pisku kół i huku strzelb, Billy rozpoznał odgłos bardziej złowieszczy od innych. Świst pocisku.
Zniszcie głowy!
Krzyknął do pracujących w pobliżu saperów.
Ten pocisk to potężna ziemia, rozerwała się wokół niego i poderwała go razem z chmurą błota i trawy.
Oszołomiony wylądował na plecach, zakrztusił się gęstym dymem i zakasłał. Przygniatał go leżący na jego nagiej piersi duży żółtawy klin wyrwany z dębowego pnia. Mrugając, Billy skoncentrował się na drzewie, które zaczęło się przechylać. Żołnierze, oszołomieni tak jak on, uciekali w popłochu. Lee stał za drzewem i podobnie jak inni dostrzegł, że dąb leci prosto na Spinningtona. Kapral stał z przymrużonymi powiekami i nie słyszał trzasku, bo kanonada była zbyt głośna.
Spinnington, uciekaj! Krzyknął Billy.
Kapral odwrócił się z tępą twarzą, nadal nic nie rozumiejąc. Wszystko stało się bardzo szybko. Lee skoczył do przodu i walnął go w ramię. Zamierzał pchnąć chłopaka w bezpieczne miejsce i osłonić własnym ciałem, lecz jego lewy but zaplątał się w zarośla. Kapitan runął na pierś, podniósł głowę, nabrał w garście zachwaszczonej ziemi i westchnął chwilę przed tym, jak dom runął mu na plecy.
O Boże! Wyszeptał Spinnington.
Zdrowy i cały stał na wyciągnięcie ręki od otwartych ust kapitana, jego zamkniętych oczu i garści ściskających kępkę trawy. Billy podbiegł, krzycząc
– Lee!
Żołnierze znowu rzucili się na ziemię, kiedy kolejny pocisk walnął nie dalej niż 20 metrów od nich. Wstrząs przewrócił Billy'ego na plecy, posypała się na niego ziemia i poleciały odłamki kamieni. Coś oparzyło mu lewe oko, coś skaleczyło go w policzek. Billy podniósł się i chwiejnym krokiem ruszył do przewróconego dębu. Oczy Lee'ego powoli się otworzyły. Kolejny pocisk uderzył z lewej strony kawałek za nimi. Strzępy rozerwanego przez pocisk ciała uniosły się i spadły do rowów strzeleckich. Do innych odgłosów dołączyły krzyki i jęki. Billy zdawał sobie sprawę, jak wielki ból musi czuć Lee, ale zdradzała to tylko wilgoć w oczach kapitana.
Wydostanę cię, Lee.
Pochylił się nad drzewem, objął je rękami i spróbował podnieść. Ból przeszył mu plecy, lecz pień dębu się nie poruszył. Billy obrócił się.
Hej tam! Pomóżcie mi!
To nic nie da. Wymamrotał Lee. Zamknął oczy, oblizał wargi. Powtórzył te słowa, a potem dodał.
Wycofajcie się, poruczniku. Ogień nieprzyjacielski narasta z każdą chwilą. Trzeba się wycofać. To mój rozkaz.
Mimo przerażenia kilku żołnierzy podbiegło i spróbowało podnieść dąb. Udało im się unieść pieniu jakieś 5 centymetrów, ale ręce jednego z mężczyzn ześlizgnęły się i drzewo upadło. Billy usłyszał, jak zęby Lee'ego zaciskają się i zgrzytają.
Wycofajcie się, wyszeptał kapitan.
Nie, powiedział Billy. Zaczynał tracić panowanie nad sobą.
William Hazard, rozkazuję ci.
Nie, nie, Billy się rozpłakał.
Nie pozwolę ci umrzeć. Co to za człowiek, który żył i nie miałby zobaczyć swojej śmierci?
Nie recytuj mi Biblii, krzyknął Billy. Nie zostawię cię tutaj.
Nie będę sam. Głos jego słabł, ale mówił wyraźnie. Ufam w obietnicę Pana. Czy mnie słyszycie?
Wzrytym pociskami rowie strzeleckim żołnierze krzyczeli jak dzieci.
Wierzę, że to on mnie tu przysłał. I nie zostanę potępiony, ale przejdę ze śmierci w życie. Było mi pisane paść tutaj, a ty masz żyć i zabrać stąd tych ludzi.
Kolejny pocisk spadł w lesie, rwąc zarośla, tryskając strumieniami ziemi, zagłuszając słaby głos kapitana.
Bezpieczne miejsce. Rozkazuję ci.
Jezu! Lamentował Billy.
Jezu Chryste, nie bluźnij. Rozkazuję ci. Żyj i walcz dalej. Kochałem cię jak syna. Taka jest wola Pana.
Nie, krzyczał Billy w duchu. To nie wola Boga, to przypadek i twoje głupie chrześcijańskie poświęcenie.
Panie poruczniku?
Ktoś chwycił go za ramiona.
On nie żyje, panie poruczniku.
Billy spojrzał w dół przez dym, który przesłaniał widok. Oczy jego farmera były zamknięte. Twarz gładka. Srebrna stróżka śliny wypłynęła z kącika ust. Konik polny wskoczył mu na brodę i usiadł na niej, jakby ciekawy tego martwego kolosa.
Nie trzeba, panie poruczniku, powiedział Spinnington.
Z zadziwiającą delikatnością on i jeszcze jeden młody żołnierz wzięli pod ręce Billiego, który mamrotał coś w oszołomieniu. Wrócimy tu po jego ciało. Niech pan się nie martwi, panie poruczniku. Usłyszał głos, którego nie potrafił rozpoznać. Brudną pięścią przetarł wilgotne oczy i pozwolił się prowadzić. W pobliżu obozu chirurg zaproponował mu butelkę whisky. Dwie podskakujące i potrząsające ogonkami jaskółki sprawiły, że się ocknął i zaczął myśleć logicznie. Teraz był pewien, że Bóg nie mógł kierować taką wojną jak ta, jeśli w ogóle miał jeszcze wpływ na cokolwiek. Trudno mu było stawić czoło tej prawdzie. Lee nosił zbroję w postaci swojej wiary. To była dobra zbroja, chroniła go. Billy czuł się okaleczony, podły i słaby, ponieważ nie mógł jej włożyć. Już nie. Nie po tym, co widział w Wilderness, gdzie drzewa płonęły przez całą noc niczym stosy dla zmarłych. Gdzie widział śmierć Lee'ego farmera, gdzie waleczny Joe zmieniał przewagę w impas, a potem impas w klęskę. Odwrót w stronę rzeki rozpoczął się rano. Żołnierze, armaty, ambulanse. Wszystko wyjeżdżało w szalonym zamęcie, bo konfederacka piechota szybko posuwała się naprzód, a ich artyleria nieustannie atakowała. Billy, Spinnington i dwaj inni żołnierze zakradli się na zryty pociskami teren, by znaleźć ciało Lee'ego, ale działa na Hazelgrove wciąż pluły pociskami. Drzewa się paliły i płomienie rozprzestrzeniały się z taką żarłocznością, że ciało kapitana nie przypominało już istoty ludzkiej. Żaden z nich, nawet Billy, nie mógł go dotknąć. Nie mogli nawet na niego patrzeć dłużej niż przez parę sekund. Zostawili zwęglone zwłoki i wycofali się. W czasie odwrotu Billiemu przyszła do głowy myśl. Dobrze przynajmniej, że udał się na spoczynek w niedzielę.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Innicka, zapraszając na spotkanie kolejne w czwartek o zwykłej porze, a jutro jak zwykle program, który prowadzi Michael Blicharz o godzinie 11, czyli American Workers Radio. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.